Przy mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska, Jolanta Aniszewska z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie jest naszym gościem. Witam serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dokładnie 80 lat temu, w nocy z 12 na 13 lutego 1940 roku, najpierw do Szczecina, a później w okolice Lublina, ale nie tylko tam, trafili Żydzi deportowani z niemieckiego Stargardu. Jak liczna to była grupa?
Ze Stargardu i okolic Stargardu ta grupa rzeczywiście nie była bardzo liczna. To było około 60 do 80 osób, przy czym ta 20 powyżej 60 to były osoby, które niekoniecznie musiały zostać aresztowane w samym mieście, mogły być aresztowane na Pomorzu, natomiast z takich badań bardzo szczegółowych, genealogicznych wynika, że ze Stargardem były związane. Jedno sprostowanie, według mnie szczecińscy, stargardzcy Żydzi prawdopodobnie nie byli kierowani do Szczecina. Prawdopodobnie byli z takich względów praktycznych dołączeni do tego transportu na stargardzkim dworcu, tak? Ale to jest pewne przypuszczenie, to jest drobny szczegół, który nie zmienia tutaj wymowy historycznej.
Mówi się też, że wydarzenie to tak naprawdę dało kres żydowskiej społeczności w Stargardzie.
Tak. To był ostatni akord. Musimy pamiętać, że lata 30. to jest czas, kiedy nazistowski system III Rzeczy zaczyna walczyć najpierw ze swoimi obywatelami, Żydami, później przenosi to na szersze spektrum, na szersze terytorium i rzeczywiście wiąże się to z pewnymi represjami, wiąże się to choćby z takim aktem, który jest bardzo znany wszystkim, jak Noc Kryształowa, kiedy doszło do palenia synagog, także tej stargardzkiej, kiedy doszło do niszczenia sklepów. Musimy pamiętać o tym i na to są dokumenty, udało mi się do takich dokumentów w amerykańskich archiwach dotrzeć, które wskazują na to, że również stargardzcy Żydzi w końcówce lat 30. podlegali aresztowaniom, przesłuchaniom, byli zsyłani do obozów koncentracyjnych. Iluś z nich w tych obozach zakończyło swoje życie.
Warto też dodać, że żydowska społeczność w Stargardzie może nie była bardzo liczna, ale przez wiele setek lat właściwie była obecna tutaj.
A to jest problem taki bardzo prosty. Obrazowo najprościej mówiąc, to jest tak, gdybyśmy nagle obudzili się jutrzejszego ranka i rozejrzelibyśmy się po swoim najbliższym otoczeniu i zobaczylibyśmy, że puste stoją domy naszych kilku sąsiadów. To jest najprostsze przełożenie, tak? Ci ludzie byli wplecieni w to miasto więzami gospodarczymi, kulturalnymi, osobowościowymi. To były elity tego miasta w dużej mierze. I nagle jednego ranka ci, którzy jeszcze byli, bo pamiętajmy, że proces pozbywania się Żydów z terenu Niemiec to przede wszystkim zmuszanie ich do emigracji. I większość stargardzkich Żydów udało się wyjechać. Na początku to był proces, do którego ich zmuszano. Na koniec to był bardzo trudny proces, który wymagał dużych nakładów finansowych z ich strony i nie było to już takie łatwe.
10 lutego 1940 roku rozpoczęły się również masowe zsyłki na Sybir Polaków z Kresów Wschodnich. Ta pierwsza deportacja, o czym pani mówiła podczas ostatnich obchodów tej rocznicy, była o tyle tragiczna, że nie spodziewał się jej nikt.
To dotyczy obu tych deportacji, i tej niemieckiej, i tej zrealizowanej rękoma NKWD przez Sowietów. A tych deportacji ludzie się nie spodziewali, nie spodziewali się takiej skali, nie spodziewali się brutalności i nie spodziewali się, jak ta droga będzie wyglądała. Wyglądała bardzo podobnie. To były bardzo niskie temperatury i katastrofalne warunki transportu. W czasie jednej i drugiej deportacji ludzie po prostu w tych transportach umierali.
To nie była jedyna deportacja, ponieważ po tej przyszły kolejne i szacuje się, że przez te niespełna dwa lata, przypomnijmy rok 1940, następnie 41, nawet blisko milion osób mogło trafić na Syberię.
Szacunki historyków tutaj są bardzo rozbieżne. Rozmawiamy o liczbach od kilkuset tysięcy do właśnie powyżej nawet miliona. Na pewno trafiła ogromna rzesza Polaków. Te liczby, kiedy patrzymy na ludzki los, te liczby są ważne, natomiast one nie są w tym momencie najważniejsze. Mamy z nimi problem, dlatego że brakuje archiwaliów. My mamy ciągle problem z tym, że nie mamy dostępu pełnego do sowieckich archiwów, gdzie te dane
A może po prostu
być.
Te dokumenty już nie istnieją?
Te dokumenty z całą pewnością istnieją. Zapewniam, że do dokumentów, do których udaje nam się coraz częściej docierać, o których wiele lat temu myśleliśmy, że być może nie istnieją, to one świadczą o tym, że istnieją. Zresztą jest taki rosyjski historyk, który doskonale te tematy bada problem deportacji w skali całozwiązkowej, a więc dotyczy to różnych narodów i rzeczywiście udaje się te dokumenty gdzieś opinii publicznej przybliżać.
Jakie były szanse na wydostanie się z syberyjskich łagrów? I czy były?
Właściwie żadne. Właściwie żadne. Pierwsza okazja, pierwsze okno, jakbyśmy dzisiaj mogli tak bardzo popularnie powiedzieć, narodziło się wtedy, kiedy zmieniła się polityka, kiedy Związek Radziecki przystępuje do wojny z Niemcami, kiedy wybucha ta wojna.
Tworzenie się armii,
tak,
generała Andersa również.
To jest tworzenie armii generała Andersa i wielka zasługa i wielka wdzięczność Sybiraków, którzy z armią Andersa wyszli, bo pamiętajmy, że z armią Andersa wyszli nie tylko żołnierze. Z armią Andersa wyszła cała rzesza kobiet i dzieci, także sierot, co jest istotne, które trafiły do różnych sierocińców w różnych miejscach, między innymi w Afryce.
Tu właśnie rodzi się pytanie, co działo się z tymi ludźmi w momencie, kiedy opuścili Łagrę, kiedy opuścili Syberię?
No tu mamy dwa procesy. Mamy ten wyjścia z armią Andersa. Pamiętajmy, że potem mamy armię Berlinga. Tam wychodzą tylko i wyłącznie żołnierze, którzy najczęściej pokonują szlak bojowy w kierunku Berlina i potem bardzo często trafiają na Pomorze jako osadnicy wojskowi i tu ściągają swoje rodziny. I mamy wielką, ogromną falę repatriacji zapoczątkowaną w końcówce roku 45, nasiloną w roku 46, która trwa przez kilka lat. To jest ta repatriacja już wynikająca z umów pomiędzy ówczesną Polską a Związkiem Radzieckim i w tej fali roku 46 do Polski przyjeżdża najwięcej repatriantów, ale pamiętajmy, że nie wszyscy. A kolejna duża fala to jest druga połowa lat 50., a do dzisiaj w Kazachstanie pozostali Polacy z tych deportacji. Wiem, bo sama miałam okazję takich ludzi w tamtym roku gdzieś tam spotkać na swoich prywatnych.
Wiemy też, że coraz więcej uwagi poświęca się tym ludziom. Niektórzy z nich próbują uzyskać polskie obywatelstwo, próbują powrócić do Polski.
Generalnie cała Azja, cała wschodnia Rosja, te krainy, które my określamy mianem syberyjskim, to jest przecież umowne bardzo pojęcie, nie tylko geograficzne, to jest taka mieszanka ludzi, z których wiele rodzin to są po prostu rodziny dawnych zesłańców i deportowanych. Bardzo różne, wymieszane, tak? To była ta polityka.
Mówi pani, że miała pani okazję spotkać te rodziny. Oni wspominają historię swoich dziadków, pradziadków?
Mogę państwu powiedzieć takim, może z innej strony, bo wszyscy deportowani, ja też piszę o tym na wystawie, jest jedna plansza, która mówi o pomocy. O tym, że w każdym miejscu, nawet najtrudniejszym, byli tacy, którzy spotykali się z jakimś drobnym ciepłem i drobnym gestem. Ja w ubiegłym roku w Kazachstanie zaczepił mnie bardzo wiekowy, 90-letni pan, który zapytał się, skąd jestem. Powiedziałam, że z Polski. I on mnie zaprosił, przysiadłam się na ławeczce, to był park, piękny zresztą. I on opowiedział mi historię, którą pamiętał z dzieciństwa, jak w Uzbekistanie, to był Uzbekistan, jak w Uzbekistanie miejscowi pomagali Polakom, którzy wychodzili z armią Andersa. Tam były obozy przejściowe tworzone. A on opowiadał, jak dzielili się ostatnią kromką tego ich chleba, to się tam nazywa troszeczkę inaczej, to nie jest taki chleb jak u nas, jak niektórzy byli bez butów, jak dzielili się ostatnią koszulą i niesłychanie wzruszające i dla niego i dla mnie było to, kiedy ja mu opowiedziałam, że ja znam tę historię, bo ja znam Polaków, którzy właśnie w tej miejscowości w Uzbekistanie znaleźli pomoc i bardzo ciepło tą pomoc wspominają. To były historie stargardzkich Sybiraków, więc takie namacalne i bardzo bliskie. No i to było niesłychanie wzruszające spotkanie po obu stronach, bo on myślał, że Polacy tych historii nie pamiętają. A my je znamy i to jest ważne, żeby przekazywać je dalej, żeby pamiętać.
O to chciałam też zapytać, dlaczego ta pamięć historyczna jest tak ważna?
Bo ta pamięć historyczna kształtuje nasze myślenie. Bez tej pamięci historycznej tak naprawdę myślenie o tu i teraz jest pozbawione korzeni, więc ona jest ważna i ona jest ważna nie tylko w tym myśleniu takim globalnym, państwowym, narodowym, a ja cały czas bardzo mocno podkreślam, że ona jest niesłychanie ważna jako spoiwo rodzin, że warto tę historię.
W tym codziennym życiu zapominamy o pewnych rzeczach, nie przywiązujemy do nich wagi, czasem mówimy, że nie chcemy iść śladem tej martyrologii polskiego narodu, ale z drugiej strony choćby dziś, przy okazji takiej rocznicy, okrągłej zresztą, 80., warto powspominać.
Myślę, że warto. To nie zawsze musi mieć taki wymiar martyrologiczny. Czasami może to być po prostu zwyczajna refleksja.
Czytałam nawet historię jednego z Sybiraków, który mówił, że to nie pora wspominania tego, co było złe, ale opowiadania tego, co było dobre.
Tak. To jest w ogóle doświadczenie ludzi, którzy doszli do pewnych granic, takich traumatycznych granic ludzi wojny. Oni bardzo często uciekają od opowieści o tym, co było tragiczne, natomiast punktują to, jak wielką mieli chęć do życia, jak drobne zdarzenia ich cieszyły. I to jest wielka nauka. Ja myślę, że to jest ten wielki wniosek, który możemy z przeszłości wyciągać, myśląc o tym, że w każdym, nawet najbardziej tragicznym momencie, możemy odnaleźć sens życia.
Losy Polaków i wywiezionych ze Stargardu Żydów możemy śledzić na wspomnianej przez panią wystawie Losy Nierównoległe. Ta pojawiła się w Parku Chrobrego. Proszę powiedzieć, co możemy na tej wystawie znaleźć i zobaczyć?
To jest wystawa, która pokazuje na 14 planszach tak jak gdyby dwie opowieści. Pierwsza opowieść dotyczy tych Stargardzian, którzy wyjechali stąd w roku 1940, czyli Żydów. Druga dotyczy Kresowiaków, którzy przyjechali tutaj przede wszystkim w roku 1946. Zależało mi na tym, żeby widzowie, czytając i oglądając tą wystawę, wyszli z przeświadczeniem, jak bardzo skomplikowany czas wojny był dla tego miasta i że polska historia tego miasta, rozpoczęta w roku 45, jest bardzo mocno osadzona w wojnie i bardzo mocno jest osadzona w historii naszych własnych rodzin. My wszyscy jesteśmy tutaj w pewnym sensie tułaczami, bliższymi lub dalszymi, a pokolenia migrantów są specyficznym materiałem do badań socjologicznych i nie tylko.
Do kiedy będziemy mogli zobaczyć wystawę?
Wystawa będzie prezentowana do maja. Jeśli dobrze pamiętam, 7 lub 8 maja to jest ten czas, kiedy ta wystawa będzie demontowana.
Także zapraszamy państwa w wolnej chwili do Parku Chrobrego. Tam 14 plansz obrazujących historię tego miasta. Tak jak pani wspomniała, bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem była Jolanta Aniszewska z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie.
Dziękuję bardzo.